Było już o książkach, było już o przyrodzie, będzie teraz o muzyce. Trwa 17. Międzynarodowy Festiwal Saksofonowy w Szczecinie. Jego głównym celem jest promocja muzyki klasycznej wykonywanej z udziałem saksofonu. Festiwale te mają w Szczecinie długoletnią tradycję, są organizowane od 2003 roku podczas koncertów, w których bierze udział wielu polskich znakomitych saksofonistów, a także zaproszeni goście z zagranicy. Prezentowane są bardzo różnorodne programy koncertowe, które promują zarówno współcześnie pisane kompozycje, jak i opracowania muzyki innych epok. Będziemy teraz rozmawiać o takim instrumencie jak saksofon. Profesor doktor habilitowany Dariusz Samul, Akademia Sztuki. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Wiktoria Kawik, saksofonistka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Patrycjusz Pura, również saksofonista. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No i państwo tak przyszli zupełnie bez instrumentów.
No tak się udało, że...
Ćwiczyliśmy się dzisiaj.
Prosto, no, ale to tak sobie pomyślałam, to jesteście się w stanie rozstać?
Ciężko no to właśnie. Bywa.
Jak się zdziwiłam troszeczkę, bo jednak tak instrument i człowiek się zżywają ze sobą, prawda?
Oj, bardzo zdecydowanie. Cały czas jak się nie gra, to się myśli o tym tak naprawdę. Słucha się różnych muzyki, przede wszystkim no, naszej saksofonowej, więc cały czas tutaj... Wspólnie.
Ale myśli się o saksofonie dlaczego? Bo on wymaga jakiegoś specjalnego traktowania. Są takie instrumenty, które muszą mieć przecież i jakieś odpowiednie temperatury i trzeba dbać. Jak się dba o taki saksofon?
No przede wszystkim tutaj higiena tej gry. Jednak żeby czyścić go po każdym graniu, po każdym ćwiczeniu i różnych, nie wiem, właśnie jobach, koncertach.
Czyli trochę trudniej niż z fortepianem. No tak? Bo to jest chyba trochę trudniej niż z fortepianem, panie profesorze. Jakby pan mógł porównać?
Fortepian mają stroiciele na
ogół, właśnie.
Więc fortepian ma swoją jakby taką odrębną obsługę oprócz wykonawcy. Natomiast o takie instrumenty indywidualne, jak skrzypce, saksofon, klarnet czy trąbka, no to każdy instrumentalista jest zobowiązany zadbać sam. No i w przypadku saksofonu to jest standard, podobnie jak w innych dętych instrumentach. Ustnik, stroik, no w trąbce nie ma stroika blaszanych, ale w stroikowych to są stroiki, więc trzeba też odpowiednio dobierać, odpowiednio rozgrywać. Więc to jest taki proces, który cały czas trwa, oprócz tego prawdziwego ćwiczenia repertuarowego.
Czyli już ustaliliśmy, z saksofonem nie jest łatwo się rozstać. Dla państwa to było trudne, żeby bez instrumentu przyjść do nas do studia. My oczywiście bardzo żałujemy, że państwo przyszli bez instrumentów, bo ja liczyłam na jakiś taki mały koncert wieczorem, no ale to się nie uda. Natomiast zaproszą państwo na koncerty, które będą, a będzie tego sporo. I tak jak już wspominałam, mówimy o festiwalu, który może nie to, że ma jakąś bardzo, bardzo długą tradycję, ale 2003 rok, to jak łatwo policzyć, lat 23, czyli sporo się od tego czasu wydarzyło. Pan zapewne pamięta, jak to się w ogóle zdarzyło, że te festiwale się w Szczecinie zaczęły. Co było takim punktem zapalnym? Co spowodowało, że w Szczecinie państwo się spotykają i grają od tylu lat?
No to jest taka historia, nie chciałbym tutaj jak gdyby rozwijać tematu nadmiernie, ale kiedy przyjechałem do Szczecina, no można powiedzieć, że saksofon klasyczny, bo o tego rodzaju muzyce mówimy, w zasadzie nie istniał, więc no dane mi było akurat rozpocząć pracę w tym mieście i po prostu swoje doświadczenia z poprzednich miejsc, a szczególnie z okresu studiów w Belgii, przeniosłem tutaj, przepraszam, ponieważ zafascynowało mnie podejście w Europie Zachodniej do saksofonu, a szczególnie w Belgii i w Holandii, pewnie we Francji również, ale tego rynku aż tak nie znam jak miejsce, gdzie studiowałem i tam mnie zaskoczyło po prostu kilka rzeczy bardzo. Powiem tylko jedną anegdotkę. Brałem udział w takim zjeździe w Dinant, gdzie urodził się Adolf Sachs, wynalazca saksofonu czy konstruktor saksofonu w latach 90. Tam byłem i był pobijany rekord Guinnessa. No teraz te konkursy czy te jakby te rekordy są dość popularne w graniu na instrumentach, ale wtedy to
było... No mamy ten wrocławski na gitarach chociażby,
tak,
prawda?
Tak, ale wtedy to był ewenement. No i ja się zgłosiłem, przyjechałem do Dina, no i okazało się, że obok na przykład 7-letnich, 8-letnich dzieci z saksofonami pojawiają się osoby w wieku 70+, też z saksofonami, co było dla mnie no, totalnym szokiem. I po prostu pomyślałem sobie, że no, wtedy ponad 2000 instrumentalistów, saksofonistów się zjawiło w tym Dina. Impreza, powiedzmy, bardzo udana pod względem tego rekordu. Natomiast no, przyjeżdżając do Szczecina, chciałem właśnie rozwijać to w tym kierunku, żeby raz spopularyzować granie na saksofonie klasycznym, no a po drugie przyciągnąć też publiczność do tego rodzaju muzyki, ponieważ no, to jest róg obfitości saksofon, jeśli chodzi o muzykę klasyczną, bo w zasadzie wykonuje się każdy rodzaj tej muzyki, od renesansu, baroku, oczywiście w transkrypcjach, po muzykę współczesną i muzykę awangardową, więc no, jest pole do popisu dla każdego, kto chciałby słuchać lub wykonywać tą muzykę.
To myślę, że Państwo nam teraz powiedzą, dlaczego warto sobie wpisać różnego rodzaju koncerty do kalendarza i co przede wszystkim. Później myślę, że powiemy jeszcze o warsztatach, bo wiem, że tym spotkaniom też towarzyszą warsztaty. Na co szczególnie Państwo by namawiali naszych słuchaczy, żebyśmy się wybrali na który z koncertów?
Na pewno koncert w Filharmonii, jak pamiętam, to jest 26 maja. Będziemy grać...
Czyli można mamę na dzień mamy na przykład zaprosić.
Oczywiście. Dokładnie. Będzie no, moim zdaniem jedna z najbardziej najciekawszych rzeczy, czyli bardzo duża orkiestra złożona chyba z 20 saksofonistów, 21, plus będzie właśnie zespół jakby złożony od najmniejszego wręcz saksofonu do wręcz największego saksofonu, który chyba jest na tą porę, czyli od sopranina aż po saksofon kontrabasowy.
Tak, będzie 7 odmian. Soprano, sopran, alt, tenor, baryton.
Ja nie grałam na saksofonie, więc bas tak słucham i potakuję tylko. I myślę, że nasi słuchacze są w podobnej sytuacji, ale wierzę, że Państwo wszystko tak mówią, jak rzeczywiście jest. Czy saksofon to jest trudny instrument wtedy, kiedy zaczyna się gra?
Różne są początki. Przede wszystkim no, pod względem samego umiejscowienia ustnika w buzi, czy nawet małe dzieci. Jak ja zaczynałam jako małe dziecko, na przykład nie
dostawałam... Ile pani miała lat? To był pierwszy instrument, czy to był ten kolejny do wyboru, jak troszeczkę pani podrosła?
Ja tutaj w ogóle nie miałam grać na saksofonie, tylko miałam być pianistką. Więc taki to mój los. A że nie było miejsc wtedy do szkoły muzycznej w Tarnowie, tam gdzie zdawałam, to... Został saksofon i od zawsze było mówione, mojej mamie się bardzo podobał, bo świeciło się tutaj od zawsze, no to, że saksofon i zostało, i, no i została ta miłość do dnia dzisiejszego tak naprawdę. Więc początki wspominam, no była walka, ale tylko oj, na plus.
Wydaje mi się, że ta walka nie była tylko w pani przypadku, a no, w pana.
Tak,
ten początek też miał pan być, nie wiem, pianistą, harfistą.
No dokładnie. Znaczy ja zacząłem grę na fortepianie od 3 roku życia, więc tutaj jak od małego wręcz muzyka była w domu i nagle no, był pomysł taki, żeby coś zmienić, bo mi ten fortepian zaczął troszeczkę przeszkadzać, chyba bardziej mojemu tacie.
A saksofon nie?
No właśnie, właśnie miałem do wyboru albo fagot, albo perkusję, albo saksofon i okazało się, że mojego wujka, który mnie uczył na fortepianie, to okazało się, że... Jego kolega uczy na saksofonie w szkole muzycznej. Pozdrawiam pana Bielskiego. No i zacząłem grać na saksofonie, no bo jednak kolor ten złoty troszkę...
Przekonuje
ten prestiż, nie?
Czy pan się spodziewał, panie profesorze, że to właśnie ten błysk, ten taki złoty odpowiedzi. Kolor, to jest coś, co tak bardzo zachęca młodych ludzi do tego, żeby wybrać akurat ten instrument? Czy to jest dla pana zaskoczenie?
Nie. Ja znam tę historię w zasadzie i...
Bo pan sam też dlatego wybrał saksofon? Nie,
ja już byłem w wieku, można powiedzieć, dojrzałym, kiedy wybrałem ten instrument, ale no, w tych czasach, kiedy ja zaczynałem, to w ogóle zaczynało się później grę na instrumentach dętych. Saksofon był też mało jakby znanym instrumentem. Mogę jako ciekawostkę tylko powiedzieć, że w latach takiej ciemnej fazy komunizmu, to nawet był zbanowanym instrumentem w Polsce.
No to zachęcające.
Czyli
to jeszcze lepsze niż ten
pałusk. Tak. Można o tym przeczytać trochę. Więc to były takie czasy, kiedy został uznany za instrument z tej drugiej strony żelaznej kurtyny i raczej...
No kojarzył się oczywiście z tym okresem międzywojennym, z różnymi orkiestrami i niekoniecznie z tym, co chciano wtedy pokazywać.
No tak, no jazz był też...
Niekoniecznie.
Tak. Więc łączono ten saksofon z muzyką jazzową i niechętnie go dopuszczano, więc pojawiał się w ogóle w szkołach muzycznych w Polsce późno, w okresie tym powojennym. Natomiast no, dzisiaj no, to dzieci małe zaczynają w wieku 6-7 lat już grać na, można powiedzieć, na saksofonie, chociaż mają różne odmiany specjalnie dostosowane do dzieci, dla dzieci. I też są specjalne metody, tak żeby tych młodych ludzi nie zrazić, tylko zachęcić. No i młodzi nauczyciele znają to lepiej pewnie niż ja dzisiaj.
Myślę, że Państwo jeszcze o tej edukacyjnej stronie saksofonu opowiedzą, ale wróćmy do programu, bo Pan tutaj mówił o jednym z koncertów, który będzie 26 maja, ale ten program jest zdecydowanie bogatszy i wcześniej też możemy się wybrać na różne ciekawe koncerty. Kto przyjedzie, na kogo Państwo szczególnie czekają? Wy jako fachowcy, jako miłośnicy tego instrumentu, bo na pewno na tej liście znajduje się taki koncert, który gdzieś jest takim Waszym marzeniem, żeby obejrzeć.
No w sumie program jest bardzo zróżnicowany. Mamy 14 koncertów w planie, z których pierwszy już się odbył. 1 maja pojawiło się trio sonore z Wrocławia, saksofon w towarzystwie skrzypiec i fortepianu. Kolejne 3 koncerty będą w przyszłym tygodniu. To będą koncerty wyjazdowe Gryfice, Golczewo i Kamień Pomorski. No i później 20 zapraszamy na koncert do 13 mus.
Nie profesorze. Nie?
O, nie profesorze.
Nie profesorze. 20 grałem w
Dobrze zabrać kogoś, kto wszystko wie.
Kto ma kartkę.
Kto ma kartkę. Ściąga, tak. 20 tutaj w Skolwinie, profesorze.
Skolwin Dąbie.
Tak, Skolwin
Dąbie. I 22 gramy w 13 musach. 23.
Tak, 23. W Willi Lenca.
Tak. I potem wracamy do Akademii Sztuki. 24 mamy koncert w Zamku Książąt Pomorskich w południe i wieczorny koncert Echo of Joy z flecistą z Włoch, który przyjedzie do nas. 25 mamy koncert finałowy warsztatów saksofonowych, które się odbędą przy okazji festiwalu w Szczecinie. 26 wspomniany już koncert w Filharmonii. I to będzie taki wieńczący, powiedzmy to kilkudniowy też warsztaty koncert. I potem 29 jeszcze i 30 dwa koncerty. Jeden w Szczecinie i jeden w Kaliszu Pomorskim. Także trudno powiedzieć, który z tych koncertów można by nazwać najważniejszym. No na pewno takim najbardziej prestiżowym jest koncert w Filharmonii, ale wszystkie koncerty będą miały swoją atmosferę niepowtarzalną i zapraszamy na wszystkie.
Pan tutaj powiedział też o warsztatach. Wspominał o tym, że Państwo uczą też młodych saksofonistów. Te warsztaty, to są warsztaty już dla trochę starszych, czy też dla takich maluchów, które dopiero zaczynają?
Warsztaty są tak naprawdę dla każdego. I dla maluszków, i dla tak zwanej młodzieży, i dla tych starszych, bo wiem też, że tutaj będą osoby zdecydowanie starsze. No, warto w każdym wieku, że tak powiem, spróbować swoich sił i przede wszystkim właśnie my jako nauczyciele tutaj młodzi chcemy zobaczyć ich po prostu na zajęciach u innych, bo zawsze coś nowego się dowiedzą, ktoś pokaże innego niż my widzimy co na co dzień tak naprawdę.
Tak, bo warsztaty, ja wejdę w słowo, warsztaty są przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale też dla nauczycieli. I przyjeżdżają również studenci z różnych uczelni w Polsce i na tych warsztatach doświadczeni artyści i młodsi po prostu używają swoich metod, które są często nietuzinkowe, jakichś własnych pomysłów na dotarcie do młodego człowieka, więc udział w tych warsztatach jako słuchacze biorą udział i dzieci początkujące, i osoby zaawansowane, więc dla każdego trzeba dobrać odpowiednią metodę. A nauczyciele, którzy obserwują te zajęcia, również coś tam dla siebie mogą z tych zajęć, że tak powiem, wyciągnąć.
Każdy z instrumentów ma swoją specyfikę i każdy pewnie nauczyciel gry na instrumencie powie, że to on ma jakieś największe trudności, ale każdy ma też swoje patenty, żeby takiego młodego człowieka nauczyć podstaw i potem, żeby ten młody człowiek chciał ćwiczyć, bo to jest przecież bardzo trudne, żeby każdego dnia znaleźć tę chwilę i ten sam utwór przećwiczyć po raz setny i potem jeszcze cała grupa dzieci ćwiczy to samo. To jest bardzo żmudne, takie nauczanie gry na instrumencie. Czy państwo właśnie czekają na takie patenty, na takie metody, żeby z tymi małymi ludźmi, którzy dopiero teraz zaczynają, było łatwiej ćwiczyć i zachęcać ich do tego ćwiczenia i do edukacji? To jak to jest?
No, czekają na patenty.
Czekają, oczywiście, że tak. No tak jak mówię, my jako też w roli obserwatorów no bardzo dużo rzeczy sprawdza się, bo każdy jest inny i nie u każdego działa to samo, co na przykład u innego mojego ucznia, czy kolejnych po prostu. Więc za każdym razem no, te warsztaty wnoszą bardzo dużo. Jako dla nauczyciela i jako dla saksofonisty.
Z moich obserwacji wynika też, że często te same uwagi, czy te same wskazówki udzielone przez swojego nauczyciela inaczej działają niż wskazówka udzielona taka sama przez gościa. Jakoś jest to inaczej
percepowane. No gość to mistrz.
Od razu ta psychika młodego człowieka jest nastawiona na to tak inaczej, że po prostu, mówiąc kolokwialnie, kupuje to szybciej czasami.
Czy te metody nauczania gry na instrumencie bardzo się zmieniają? Czy one też ewoluują? Czy na coś innego na przykład w ostatnich latach zwracamy uwagę, sprawdzamy jaki rodzaj pamięci na przykład ma taki młody człowiek, żeby łatwiej było mu się nauczyć, bo to przecież nie jest proste opanować i grę na instrumencie, i czytanie nut, i to wszystko musi się gdzieś tam ze sobą zgrywać. Jak państwo uczą się pracy z takimi małymi dziećmi, bo przecież to małe dzieci zaczynają od takich często trudnych instrumentów. Jak to jest dzisiaj?
No ja myślę, że na samym początku, jak przychodzi taki właśnie mały uczeń do nas na zajęcia, no to...
Siedmioletni
jakiś tam, nie wiem, uczeń. Bo na samym początku myślę, że obowiązkową rzeczą jest po prostu nie zmuszać go do grania, tylko bardziej zachęcić, żeby się on mógł przy tym bawić. I szczególnie, oczywiście, co podstawy, jak jakiś tam oddech, że uczymy, jak powinna pracować przepona, ale też zachęcamy jakby tych studentów, uczniów utworami, które oni znają, jakieś tam Piraci z Karaibów lub coś takiego. Oczywiście wtedy chcą bardziej grać, ale no niestety, jak ja uczę na przykład, to musi być jakiś taki mały rygor, że muszą spełniać swoje takie prace domowe, grzecznie mówiąc. Więc moi studenci, niedużo ich jest, ale grają.
Czy wtedy, kiedy pan zaczynał grę na instrumencie, to tak bardzo zwracano uwagę na to, żeby w odpowiedni sposób pracować z dzieckiem, czy raczej nikt nie miał takiego dobrego podejścia? Jakie były te początki w pana przypadku?
Zwracano uwagę, ale ponieważ ja się uczyłem w tych Niderlandach, powiedzmy, więc tam jak gdyby historia nauki gry na instrumentach dętych jest taką ma długą tradycję, że w zasadzie wszyscy, którzy zaczynają, to oni już przychodzą z pewną wiedzą i taką jakąś umiejętnością podprogową, że to przychodzi jakby tak łatwiej, mogę powiedzieć. U nas, ja już tu 30 lat uczę i muszę powiedzieć, że pewne sytuacje się nie zmieniają, czyli na przykład specyfika oddechu sprawia pewne trudności, z którymi się długo pracuje u nas. Nie jest to takie od razu, że tak powiem, nie wiem, czy to wynika z budowy, czy z języka, bo mówi się o tym, że na przykład to, w jakim języku się mówi, to też wpływa na przykład na barwę gry na instrumencie dętym. Ale tutaj, no raczej, ale jest to fizyczność ciała jednak, ta przepona i tak dalej, ta praca oddechowa. Z tym jest głównie problem i on się jak gdyby przewija przez te wszystkie lata w podobny sposób. Ale utrudnienie w dzisiejszych czasach jest zwiększone ze względu na to, że dzieci mają bardzo dużo propozycji spędzania czasu w sposób znacznie bardziej atrakcyjny, łatwiejszy i namówić młodego człowieka do tego, żeby codziennie jednak, mówiąc potocznie, ślęczał z tym instrumentem, jest bardzo trudno. No bo tyle atrakcji jest dookoła, że no jest to bardzo ciężki kawałek dzisiaj pola do uprawienia. Więc współczuję nauczycielom dzisiaj, ponieważ 20 lat temu te trudności też były, ale one były inne i chyba łatwiejsze do przezwyciężania niż dziś.
To jeszcze na zakończenie powiedzmy, bo może ktoś się zastanawia, czy jednak nie oderwać dziecka od ekranu i nie namówić go na naukę gry na instrumencie, a potem na bycie takim trochę bardziej wymagającym odbiorcą koncertów, o których tutaj mówiliśmy. Co daje nauka gry na instrumencie takiemu młodemu człowiekowi? Co przede wszystkim dla was byłoby taką zachętą do tego, żeby jednak posiedzieć, nauczyć się, pouczyć się, poćwiczyć? Na przyszłość.
Na przyszłość? No przede wszystkim saksofon otwiera bardzo dużo horyzontów, to jest pierwsza rzecz i pomaga w takim codziennym funkcjonowaniu pod względem...
Prawidłowy oddech.
Prawidłowy oddech, no. Tak, dokładnie. I ma się coś dodatkowego, nie tylko powiedzmy patrzenie się w ekran, ale też fajnie, bo coś jednak się skupia człowiek nad czymś innym niż właśnie patrzenie w tą małą komórkę.
No i coś sam może zrobić, tak? Bo tutaj jest odbiorcą, raczej tylko kciuki pracują, dokładnie. A tu jednak i ciało, i umysł jest bardzo aktywny. No i generalnie uprawianie muzyki to jest bardzo rozwijająca rzecz intelektualnie. Nie tylko właściwie, jeśli mowa o tym ośrodkowym naszym układzie nerwowym, ale też fizycznie, bo saksofoniści należą do najdłużej żyjących i uprawiających swój zawód ludzi. Można mnożyć przykłady stulatków, którzy rzeczywiście, może już nie są aktywni, ale jeszcze w dobrej kondycji.
No to jest świetna zachęta.
Sami pionierzy, przecież Marcel Julius Igor Trasher ponad 100 lat.
Tak, dokładnie.
Czyli najlepsi saksofoniści XX wieku.
Czyli z muzyków saksofoniści żyją najdłużej? Tak podchwytliwie zapytam.
Oczywiście.
Ale czego się będzie można dowiedzieć na tym festiwalu?
Trudno
tego
powiedzieć.
Tego i wielu innych rzeczy.
To 40 lat powiem.
Tego i wielu innych rzeczy, dokładnie.
Pan tutaj mówił, że nie ma takiego koncertu, na który szczególnie czeka, ale myślę, że państwo mają taki swój wymarzony, na który zabierzecie kogoś bliskiego. Z tych wszystkich, które pani tam ma na tej liście skrupulatnie zapisane.
No to ja myślę, że koncert na zamku, bo długo tam orkiestra i festiwal nie docierał. A też będzie to mój pierwszy koncert tam, dlatego myślę, że czysta ciekawość i chęć po prostu zagrania w nowym miejscu. Dla mnie przynajmniej.
No tak, zamek kilka lat, ładnych kilka lat był w remoncie. Sala Bogusława
niedawno otwarta. Oj, pięknie teraz wygląda.
Więc cieszymy się bardzo, że możemy znowu tam trafić, bo pierwsze edycje festiwalu zawsze był jakiś koncert w sali Bogusława. No to wracamy tam po prostu bardzo, bardzo chętnie.
To w tym roku piękna oprawa dla pana?
No my to chyba raczej ten koncert Filharmonii, bo ja dość bardzo uwielbiam grać w Filharmonii. Też niedługo będę grać solo, więc, ale to nie w ramach festiwalu.
A to może warto powiedzieć właśnie. I zaprosić w poniedziałek, najbliższy już, nasz saksofonista Patrycjusz Pura będzie grał swój koncert dyplomowy w Filharmonii Szczecińskiej z orkiestrą.
W Złotej Sali.
Piękny utwór.
No to Kain Heidenlamben, Dimitra Terzakisa, to jest koncert saksofonowy z orkiestrą, prawykonanie polskie wręcz można stwierdzić.
Trzymamy kciuki i niech to będzie ostatnia informacja w tej rozmowie. Bardzo państwu dziękuję za spotkanie i zapraszamy na koncerty saksofonowe w Szczecinie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.